Otwórzmy list do Efezjan. Co prawda nie będzie dzisiaj kolejnego kazania, jeśli chodzi o naszą serię z Efezjan, ale akurat tak jest, że w tym fragmencie, który żeśmy ostatnio zaczęli rozważać, jest mowa o zmartwychwstaniu. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez moment przyjrzeli się temu, co na temat zmartwychwstania nam ten fragment z listu do Efezjan mówi. Będziemy czytali od pierwszego rozdziału, 15 wiersza. List do Efezjan, pierwszy rozdział od 15 wiersza. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Apostoł Paweł, można powiedzieć, używa zmartwychwstania, czy faktu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, żeby pokazać coś nam jako ludziom wierzącym. Generalnie, tak jak mam nadzieję, część z was przynajmniej pamięta, ten list mówi o tym, że my zostaliśmy przez Boga uczynieni nowym stworzeniem i mamy jakieś zadanie do wykonania. Mamy coś do zrobienia. I z tego, co dotąd widzieliśmy już, Bóg uczynił wszystko ze swojej strony, tak to wszystko zorganizował, żebyśmy my mogli to zadanie wykonać. Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w tym Jego planie. On to wszystko zaplanował, On to wszystko wykonał i w związku z tym cała chwała należy się Jemu. Jednym z tych elementów właśnie, który dokłada się do tego Bożego planu, do doskonałości tego Bożego planu, jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I Paweł tutaj używa tego zmartwychwstania, żeby przekazać pewną prawdę odnośnie Boga, odnośnie Jezusa Chrystusa i pokazać, jak ta prawda ma związek z naszym codziennym życiem. Bo tak jak mówiliśmy w przypadku śmierci Jezusa Chrystusa w piątek, tak samo jest i ze zmartwychwstaniem. To nie są tylko fakty, które gdzieś tam się wydarzyły 2000 lat temu, które owszem miały jakiś wpływ na nas, ale po prostu na co dzień nie mają jakiegoś szczególnego, konkretnego przełożenia. To nie jest tak, że śmierć Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dotyczyły tylko momentu twojego nawrócenia. uwierzyłeś w to, nawróciłeś się, twoje grzechy zostały przebaczone i ich rola jest skończona, tych wydarzeń. Nie. One mają ci towarzyszyć każdego dnia twojego chrześcijańskiego życia. Człowiek, który jest wierzący, który mówi, że jest Bożym dzieckiem, powinien żyć śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa cały czas. To jest to, co sprawia różnicę w naszym życiu. To jest to, co powinno być w centrum naszego życia. Poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Bo jesteśmy tymi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Dookoła Niego nasze życie powinno się koncentrować, a to, co w Jego osobie jest najbardziej fundamentalne dla nas w takim praktycznym wymiarze, to jest Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Więc są to rzeczy, które nam powinny cały czas towarzyszyć. I tak jak mówiliśmy o śmierci, tak zobaczymy dzisiaj, że odnosi się to też do zmartwychwstania. Czytaliśmy przede wszystkim, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowiło demonstrację Bożej mocy. Paweł używa tutaj tego porównania w wierszach 19 i 20 i kolejnych, ale głównie 19 i 20. Zobaczcie, on tutaj mówi, wcześniej mówi, żebyście zobaczyli, żebyście poznali, i 19 wiersz, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego względem was, wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Czyli według tych wierszy wzbudzenie Jezusa z martwych było taką demonstracją, pokazaniem, jak wielka jest Boża moc. Jak potężną mocą Bóg dysponuje. To ma pokazać tobie, jak wielkim Bogiem jest Bóg. I kiedy się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście jest coś szczególnego. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg jest wielki, że ma moc dokonywać najróżniejszych rzeczy, najróżniejszych czynów, ale ze wszystkich czynów, ze wszystkich cudów, które Bóg wykonał, z tego wszystkiego, o czym czytamy w Biblii, tak? Zmartwychwstanie jest takim cudem, jest takim czynem, który w najdoskonalszy i w najgłębszy sposób pokazuje Bożą moc. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zmartwychwstanie, czy wzbudzenie kogoś z martwych wymaga władzy nad dwoma zupełnie różnymi od siebie światami. Nad materią, nad tym, co materialne, i nad światem duchowym, nad tym, co niematerialne. Wszystkie inne cuda, których Bóg, czy Pan Jezus, czy prorocy, czy apostołowie dokonywali, generalnie dotyczyły tego świata, prawda? O, siekiera wypłynęła na przykład, osioł przemówił, tak? Woda się zamieniła w wino. Dotyczyły tego świata, dotyczyły materii tego świata, tego, co fizyczne. Ale zmartwychwstanie, wzbudzenie zmartwych, to jest zupełnie inna kategoria. Dlatego, że śmierć oznacza coś więcej niż zmianę materii na inną materię. Śmierć oznacza oddzielenie tego, co fizyczne, od tego, co duchowe. W śmierci ciało zostaje, zaczyna się rozkładać, podlega normalnym tym procesom fizycznym, ale duch idzie do Boga, tak jak mówi Biblia. Tak? Duch idzie do Boga, który go dał. Czyli w momencie śmierci zachodzi bardzo, można powiedzieć, skomplikowany proces. To jest oddzielenie tego, co fizyczne, od tego, co duchowe. I z tego, co wiemy, on zachodzi tylko w przypadku ludzi. Tak? Ludzie mają tego ducha, który idzie do Boga. Tylko ludzie. Śmierć jest rozdzieleniem. Zresztą, jak patrzymy na Biblię, to taka jest podstawowa definicja śmierci. Śmierć to jest rozdzielenie. Tak? Śmierć fizyczna to jest oddzielenie ciała od duszy, od ducha. Śmierć wieczna to jest oddzielenie ducha człowieka od Boga. Śmierć zawsze to jest zawsze oddzielenie. Dlatego kiedy Adam z Ewą upadli w grzech, to umarli. Zostali oddzieleni od Boga, tak? Od społeczności z Bogiem. Więc w śmierci fizycznej mamy oddzielenie ciała od ducha. I teraz, żeby odwrócić ten proces, trzeba mieć władzę nad materią, bo ciało bez ducha natychmiast podlega rozkładowi. Ci, którzy coś tam wiedzą z biologii, czy mieli do czynienia z biologią, to wiedzą, że w momencie śmierci każdego organizmu w tym przypadku natychmiast zaczyna się rozkład. Natychmiast zaczyna się rozkład i to nie jest tak, że można to potem z powrotem poskładać. Po prostu się nie da. Tak? Można wymienić oczywiście jakieś niektóre organy, ale jeżeli już zaczyna się rozkład, wszystkie komórki umierają, nie da się tego potem z powrotem wrócić. Po prostu. Więc fizycznie natychmiast zaczyna się to rozpadać i żeby przywrócić takiego człowieka do życia, trzeba tak naprawdę stworzyć coś nowego. Tak? Trzeba odwrócić cały ten proces. Nie jest to możliwe w takim normalnym, ludzkim, naszym tutaj ziemskim wymiarze. Nie jest możliwe. Tak jak w przypadku Łazarza, prawda? 4 dni w grobie leżał i kiedy Pan Jezus mówił, otwórzcie grób, to co powiedziano mu? Już cuchnie. W tradycji żydowskiej było, że przez 3 dni duch jeszcze krąży gdzieś dookoła ciała i czasami się może zdarzyć, że wróci do niego. No, były takie podania, skąd one się wzięły. Stąd, że w tamtych miejscach, w tamtych czasach generalnie ludzi chowano natychmiast po śmierci. Jak stwierdzono czyją śmierć, natychmiast go chowano, bo po prostu zaczynał się rozkładać, tak? Więc zdarzały się sytuacje, że zaczęto chować kogoś, kto tak naprawdę nie umarł. No, nie mieli takich narzędzi jak my dzisiaj, tak? Więc zdarzało się, że ktoś popadł w jakiś letarg, czy po prostu zapadł w coś, co dzisiaj nazywamy na przykład śmiercią kliniczną, no to oni go chlast i go do grobu, tak? A on się budził. Coś się zdarzyło takiego, że on się ocknął. Więc powstały takie teorie żydowskie, że przez 3 dni duch krąży, a potem może wrócić. Niektórzy uważają, że dlatego Pan Jezus czekał 4 dni. Żeby nie było, że on po prostu, no tak, oczywiście on zmartwychwstał, ale zdarza się, tak? Po 3 dniach jeszcze mógł. Po 4 już nie, według nawet tych żydowskich podań. Tak czy inaczej, ciało się rozkłada. Żeby przywrócić zmarłemu życie, musisz mieć władzę nad materią. Ale co więcej, musisz mieć władzę nad duchem, bo tego ducha już w tym ciele nie ma. Nie wystarczy odnowić tego ciała. Jeżeli ktoś umarł, nie wystarczy odnowić jego ciała. Musisz mieć władzę, żeby ściągnąć tego ducha w cudzysłowie, tak? Gdziekolwiek on jest, i z powrotem połączyć z tym ciałem. Dlatego zmartwychwstanie jest niesamowitą demonstracją mocy. I nikt poza Bogiem nie jest w stanie tego dokonać. Tylko Bóg ma moc, żeby odnowić materię i ma moc, żeby przywrócić ducha. Bóg może powiedzieć, gdzie duch człowieka ma przebywać w danym momencie. I Bóg może powiedzieć, gdzie i jak, jaka materia w tym momencie ma wyglądać. Więc jest to niesamowita demonstracja Bożej mocy. W przypadku śmierci Jezusa Chrystusa jest to dodatkowo o tyle mocne, że jak mówi list do Rzymian, 6 rozdział, zmartwychwstały Chrystus już nie co? Pamiętacie ten fragment? Nie co? Nie umiera. Tak. Te inne cuda zmartwychwstania, bo były, nawet w Starym Testamencie czytamy o takich cudach, były tylko tymczasowe. Łazarz umarł. Gdyby nie umarł, to dotąd byśmy go mogli podziwiać i z nim rozmawiać. Inne osoby, które zostały wzbudzone, one nadal podlegały śmierci. To był tylko taki tymczasowa demonstracja, można powiedzieć taki przedsmak, tak? Bożej mocy. Ale Chrystus już nie umiera. On przez swoją śmierć pokonał ją. Fantastyczny obraz jest w Nowym Testamencie, który mówi o tym, że Chrystus przez swoją śmierć zniszczył jej moc. Tak? Tak jakby śmierć ugryzła za dużo. Chciała pokonać, w cudzysłowie mówiąc, personifikując śmierć, chciała pokonać Jezusa Chrystusa, okazało się to niemożliwe. Przez to, że Chrystus poszedł dobrowolnie na śmierć, pokonał ją i kiedy został wzbudzony z martwych, nie podlegał już śmierci. Więc ta moc, którą okazał w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Bóg, to jest moc, która ma wszelką władzę nad tym, co materialne i wszelką władzę nad tym, co duchowe. To jest totalna, całkowita, absolutna moc na całym świecie, w całym wszechświecie, widzialnym i niewidzialnym. I to, co jest fantastyczne tutaj w tych wierszach, co czytaliśmy, to to, co mówi właśnie 19 wiersz, że dzięki tej mocy my wierzymy. Bo do tego Paweł tak naprawdę tutaj zmierza. Zmartwychwstanie nie jest tutaj głównym tematem w tym fragmencie. Ono ma pokazać, jak wielką mocą Bóg podtrzymuje twoją wiarę. 19 wiersz mówi, zobaczcie jeszcze raz, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, tej mocy, o której mówimy, którą pokazał w zmartwychwstaniu, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Dzięki takiej mocy ty tak naprawdę wierzysz. Twoja wiara jest oparta na takiej mocy. Na mocy, która ma władzę nad tym, co materialne i która ma władzę nad tym, co duchowe. I dlatego mamy w Nowym Testamencie, w Biblii w ogóle takie fragmenty, które mówią o niesamowitej sile, jaka jest zawarta czy związana z wiarą. Powiedzenie nasze, które zaczerpnięte jest z wypowiedzi Jezusa, mówiące o tym, że wiara przenosi góry. Prawda? Pan Jezus powiedział, jeśli byście mieli wiarę, to powiecie tej górze, rzuć się i ona się rzuci do morza. Wiara może przenosić góry. Oczywiście najczęściej odnosimy się do przenośni, tak? W tej wypowiedzi. Ale w swojej podstawie ta wypowiedź nie jest przenośnią tylko. Skąd wiemy, że to nie jest przenośnia? Pamiętacie, przy jakich okazjach Pan Jezus coś takiego wspominał? Pamiętacie to drzewo oliwne? Pan Jezus powiedział i ono uschło. Więc demonstracja tego, co Pan Jezus powiedział, dotyczyła fizycznego świata. Że rzeczywiście wiara ma wpływ na fizyczny świat. I w świetle tego, co mówi Paweł w liście do Efezjan, to nie jest nic dziwnego. Bo skoro ta wiara jest oparta na mocy, która ma totalną władzę nad tym, co fizyczne, totalną władzę nad materią, to co za problem? Jakikolwiek problem masz w życiu, który jest związany z twoją wiarą i ten problem dotyczy czegoś, co fizyczne, to nie jest problem dla Boga. Czasami ludzie mówią, że no ja bym chciał, ale nie mogę. Tak? To jest niemożliwe. Nie jest niemożliwe. W innym miejscu Pan Jezus powiedział człowiekowi, który przyszedł do Niego z dużym problemem, czy jest coś niemożliwe dla wierzącego, albo inaczej, dla wierzącego wszystko jest możliwe. I znowu, to nie były puste słowa. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Bo wiara jest oparta na mocy, która ma władzę nad tym, co materialne, tak samo jak nad tym, co duchowe. Więc jeżeli mówisz, że nie możesz czegoś zrobić w swoim duchowym życiu, bo są fizyczne ograniczenia, to nie jest prawda. Bo ta moc, która trzyma twoją wiarę, została okazana w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jego ciało zostało wzbudzone, Jego ciało zostało odnowione, przemienione, cała materia została przebudowana. W tym przypadku to było zupełnie nowe ciało. Tak? Tutaj mamy nie tylko odtworzenie tego śmiertelnego ciała, ale zupełnie nowa materia. I to jest ta wiara, to jest ta moc, dzięki której ty w ogóle możesz wierzyć. Więc nie mów, że coś jest niemożliwe. Oczywiście to nie chodzi o to, że mamy używać wiary jako jakiegoś magicznego zaklęcia, tak? To nie o to chodzi. Że ja teraz mogę sobie powiedzieć, o, wierzę, że nie wiem, cokolwiek się stanie, tak? I to się stanie. Bo to nie ty masz władzę nad materią, to nie ty siłą swojej wiary masz władzę nad materią, ale Bóg ma władzę nad materią, a ty masz po prostu w to wierzyć. Innymi słowy, w praktyce, jeżeli mówisz, że wierzysz Bogu, to nie powinno być dla ciebie żadną wymówką, cokolwiek jest fizycznym ograniczeniem. Oczywiście Bóg może postawić i stawia fizyczne ograniczenia. Widzimy to w przypadku ludzi nawet w Biblii. Apostoł Paweł mówił o jakimś cierniu w ciele, tak? Apostoł Paweł pisał o tym, że on nie widzi. No, on nie pisał, ale sugerował to wyraźnie, że coś miał nie tak z oczami. Bóg stawia fizyczne ograniczenia, ale to Bóg stawia te ograniczenia. Jeżeli Bóg je postawi, rzeczywiście ty ich nie jesteś w stanie przekroczyć. Ale ty, podchodząc do Bożych spraw, nie możesz zakładać, że coś jest fizycznie niemożliwe. Do Bożych spraw. Jeszcze raz mówię, to nie chodzi o to, że mamy magiczne zaklęcie, którym sobie zrobimy, co chcemy. Ale patrząc na ten fizyczny świat, nie wolno nam jest mówić, że coś jest niemożliwe. Bo wszystko jest możliwe dla wierzącego. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo wiara naprawdę może przenosić góry. Skąd to wiemy? Bo ta moc, która podtrzymuje naszą wiarę, została zademonstrowana w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I nikt z was nie może tego podważyć. Możecie w to nie wierzyć. Możecie zamknąć oczy na to. Ale nikt z was nie może tego faktu podważyć. Nikt nie może powiedzieć, Boże, nie, no ty tak naprawdę nie wzbudziłeś Jezusa Chrystusa. Jego ciało nie zostało odnowione. Jego duch nie został przywrócony. Bo został. Bo zostało odnowione. I tej demonstracji nie możecie zaprzeczyć. Tak jak faryzeusze powiedzieli, co możemy zrobić? Przecież dokonali oczywistego cudu, tak? Kiedy Łazarza Pan Jezus zbudził z martwych, powiedzieli, no teraz to już mamy przechlapane. Bo przecież kto jest w stanie temu zaprzeczyć? Potem jak apostołowie głosili, to z kolei saduceusze. Mówili, no co możemy zrobić? Wszyscy to widzieli. Więc nie możesz zaprzeczyć temu, że Bóg twoją wiarę podtrzymuje mocą, która ma władzę nad wszystkim. Kwestia jest taka, czy ty chcesz w to wierzyć i żyć według tego, czy nie. Niestety często ludzie wierzący wolą nie, bo tak naprawdę daje to wymówkę. Nie mogę, nie dam rady, to jest niemożliwe, to się nie da i tak dalej. To jest fizycznie niemożliwe. Tak, coś może być fizycznie niemożliwe, ale nigdy dla Boga. Więc to jest pierwsza rzecz, którą widzimy, którą Paweł tutaj pokazuje, że to zmartwychwstanie pokazało, jaka moc stoi u podstaw twojej wiary. Co tak naprawdę trzyma twoją wiarę? Twoja wiara to nie jest twój produkt. Ty nie trzymasz wiary własną siłą. Bóg trzyma ją swoją mocą. Cała chwała, tak jak podkreślane jest to w liście do Efezjan, idzie ku Bogu, idzie do Boga. Bo wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Jasno, wyraźnie napisane. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, którą okazał w Chrystusie. Ale zmartwychwstanie, jak dalej pisze Paweł, tutaj jest jeszcze demonstracją czegoś innego. Ono pokazuje nam też, jaką pozycję otrzymał Jezus Chrystus od Boga po swoim zmartwychwstaniu. Przeczytajmy jeszcze raz od 20 wiersza. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Niesamowity opis, tak? Posadził Jezusa po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i mocą, ponad wszystkim imieniem. Wszystko poddał pod nogi Jego. Ustanowił Go ponad wszystkim głową Kościoła. On jest pełnią wszystkiego. Niesamowita pozycja Jezusa Chrystusa, którą otrzymał po zmartwychwstaniu. Oczywiście nam jest to wszystko dość trochę trudno połączyć, tak? Kiedy się zaczyna z naszego punktu widzenia ludzi tak naprawdę bawić, tak? Bożymi sprawami, to my natychmiast napotykamy na masę rzeczy, które nas po prostu kładą na łopatki. Okej, posadził Go po prawicy swojej w niebie, no to jak? Mówimy przecież, że Pan Jezus jest Bogiem, tak? Jest jeden Bóg, a tu co? Jeden siedzi obok drugiego? Jak możemy to połączyć w ogóle, tak? Tak? Posadził Go ponad wszelką zwierzchnością, dał Mu taką pozycję, przecież skoro Jezus jest Bogiem, to On już wcześniej miał taką pozycję. To co w ogóle tutaj po prostu, o co tu chodzi? Prawda jest taka, że nie mamy zielonego pojęcia, o co do końca chodzi, bo wiecie, jesteśmy tacy, tak jakby dziecku, które dopiero zaczęło czytać, kazać zrozumieć, nie wiem, podręcznik budowy reaktora atomowego czy czegokolwiek jeszcze. To po prostu nie ma szans. Nie ma szans, żebyśmy my zrozumieli, o co chodzi w tych relacjach bożych. Więc wszystko to, co Bóg pisze, co Bóg nam pokazuje, ma tak naprawdę jeden cel, żeby nam coś uzmysłowić. Na tym naszym poziomie, Tak? Bóg po prostu ubiera rzeczy, których się nie da wyrazić ludzkimi słowami, w nasze ludzkie słowa. Żebyśmy my mogli coś zrozumieć na tym naszym poziomie. Niestety tragedia ludzi polega na tym, że my łapiemy się tych słów, które Bóg używa. Bóg używa dla nas, żebyśmy to my coś zrozumieli i zaczynamy według tych naszych ludzkich słów oceniać Boga. Rozumiecie? Bóg się zniża do nas, do naszego poziomu, mówi coś naszym językiem, a my tego języka używamy, żeby potem oceniać Boga. To tak samo jak ja bym podszedł, nie wiem, do Janka czy do Gucia i powiedział, oj, ty malutki, tak? A Gucio by sobie pomyślał, o, to dziwny człowiek, on tak mówi, malutki, malutki, tak? I gdyby Gucio oceniał mnie przez to, jak ja się do niego zwracam, tym jego dziecinnym językiem. I my czasami tak do Boga podchodzimy. Łapiemy te słówka, których Bóg używa w Biblii, żeby nam coś uzmysłowić i oceniamy Boga przez to. Bóg napisał, że on żałuje. O, Bóg żałuje. No a to żałuje, czy nie żałuje, bo i nie żałuje, tak? I zaczynamy się zastanawiać. Zamiast popatrzeć na dany kontekst, co tam Bóg ma na myśli. Nie oceniajmy Boga przez to, co on, jak on się zniża do naszego poziomu. To trochę tak, jakbyśmy chcieli oceniać Boga poprzez osobę Jezusa Chrystusa, kiedy się zniżył, żeby być na ziemi wśród nas ludzi. To w ogóle nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Bóg jest poza naszym zrozumieniem. Czasami objawia się nam w pewien szczególny sposób, żebyśmy coś zrozumieli. I w tym przypadku tutaj chodzi o to, żebyśmy uzmysłowili sobie, że przez zmartwychwstanie Jezus Chrystus stoi ponad wszystkim. Po prostu. Tak jak poniżył się w czasie swojego pobytu na ziemi, umarł śmiercią krzyżową za nas, tak potem dla kontrastu został wyniesiony ponad wszystko. Tak jak czytaliśmy niedawno w liście do Filipian, który Aleksander tutaj z nami magluje, prawda? Tam jest napisane w drugim rozdziale, że uniżył się aż do śmierci krzyżowej, a potem dlatego Bóg uczynił co? Wywyższył go ponad wszelkie imię, ponad wszystko, aby na imię Jezusa co? Zginało się wszelkie kolano, tak? W niebie i na wszystko. Więc kiedy mamy takie fragmenty, to nie chodzi o to, czy Jezus to wcześniej był ponad, czy nie był ponad, a kiedy będzie ponad. Nie, po prostu chodzi o to, że ten Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty za ciebie, teraz jest ponad wszystkim. Jest ponad wszystkim. I wiecie co? Wiara chrześcijanina może wyglądać na idiotyzm w oczach ludzi tego świata. I rzeczywiście tak jest, jak Paweł pisze, tak? Że to jest głupstwo dla wielu ludzi. Albo zgorszenie. Może tak być i często tak jest. I ludzie będą patrzeć na ciebie jako na wioskowego głupka, jak to się w przysłowiach mówi, i że ty wierzysz w jakiegoś Jezusa. Ale to w niczym nie zmienia faktu, że ten Jezus jest Panem wszystkiego. I będzie czas, kiedy każde imię padnie przed Nim i każde kolano się ugnie przed Nim. Jeśli chcesz, możesz to ludziom mówić. Jeśli nie chcesz, możesz nie mówić. Ale przynajmniej powinieneś jako człowiek wierzący mieć tego świadomość. Cokolwiek ludzie myślą o Twojej wierze, cokolwiek ludzie mówią o Twojej wierze, jakkolwiek Cię ludzie traktują ze względu na Twoją wiarę, powinieneś mieć świadomość, że On jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. I nic nie zostało, co nie zostałoby poddane pod Jego nogi. On jest Panem. I przez zmartwychwstanie i wzbudzenie Go i zabranie go do nieba, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa, Bóg to wyraźnie potwierdził. I mamy świadectwa innych. Potem, tak jak Szczepana, tak? Który widział niebo i kogo tam? Jezusa Chrystusa. Mamy świadectwo Jana, który w objawieniu na początku mówi, widziałem kogo? Syna człowieczego. Powiedział, podobnego do syna. Ten opis Jezusa Chrystusa tam jest niesamowity. I to pisze Jan, który nie miał problemu, żeby się przytulić do Jezusa Chrystusa. Albo zadać mu nawet jakieś głupie pytanie. A tam padł jak martwy. On jest Panem. On jest Bogiem. On jest ponad wszystkim. I znowu, to nie jest tylko coś, co my siedzimy i podziwiamy i mówimy, wow, ale fajnie. To po pierwsze powinno być w twojej głowie, a po drugie, jak czytaliśmy w drugim rozdziale od 5 wiersza, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jest coś, co w ogóle jest nam trudno jakoś przyswoić sobie. Ale Biblia mówi wyraźnie, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli zaufałeś Jemu, to fakt, iż On otrzymał taką pozycję po zmartwychwstaniu, pociąga za sobą fakt, że ty też tam jesteś. Że twoja pozycja przed Bogiem dzięki Jezusowi Chrystusowi jest taka jak Jego. Nie wiem, jak to można pojąć, bo dla nas to jest tutaj nadal nie do pojęcia, ale tak Boże Słowo mówi, tak? Ożywił wraz z Chrystusem i tak jak mówi list do Rzymian, na przykład 6 rozdział, który też mówi dużo o zmartwychwstaniu, że tak jak wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, tak wrośliśmy też w podobieństwo Jego zmartwychwstania, tak? Tak jak On umarł, tak my umarliśmy. Tak jak On został wzbudzony z martwych, my zostaliśmy wzbudzeni z martwych. I otrzymaliśmy pewną pozycję. I tak tutaj czytamy. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jedyna różnica między Nim a nami jest taka, że my nie jesteśmy ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Chociaż będzie czas, kiedy, jak napisane, będziemy sądzić aniołów. Ale pełnię władzy ma On, ale ty jesteś tam z Nim, w tych okręgach niebieskich. Twoja pozycja jest z Nim. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, tam jest twoje miejsce, zaklepane. Fizycznie jesteś tu, ale twój duch już ma tam 100% rezerwację. Nic nie może tego zmienić. Nic nie może tego odwrócić. Wzbudził i posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc jeszcze raz. Może się ktoś z ciebie śmiać. Może ktoś uważać cię za nie wiadomo kogo. Ale ty, jako Boże dziecko, powinieneś mieć świadomość, że należysz do Niego, że masz poprzez wiarę dostęp do Jego mocy, która ma władzę nad wszystkim i masz Jezusa Chrystusa jako Pana nad całym wszechświatem i jesteś tam z Nim, przed obliczem Boga Ojca. Twój dom, twoje miejsce jest tak naprawdę tam. I w świetle tego powinieneś żyć tutaj na ziemi. Twoje decyzje, twoje wybory powinny pokazywać, że ty masz tego świadomość. Że ty jesteś kimś, kto jest świadom tego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla wierzącego. Że ma Zbawiciela, który jest ponad wszystkim. tym, co widzialne i niewidzialne. I że jest obywatelem nieba. To miejsce, które tam jest przed Bożym tronem, jest twoim dziedzictwem. Jak Nowy Testament mówi, jesteśmy współdziedzicami z Jezusem Chrystusem. Tak jak mówiłem w piątek, jestem przekonany, że nasz ludzki umysł nie jest w stanie tego ogarnąć do końca. Ale po to jest to zapisane dla nas, żebyśmy chcieli według tego żyć. Bóg nie wymaga nigdy od człowieka rzeczy niemożliwych. I droga zbawienia, którą Bóg przygotował, zaplanował i zrealizował, jest najlepszym tego przykładem. Że On z pełną świadomością tego, jaki jest człowiek, wykonał coś, co załatwia raz na zawsze sprawę grzechu. Więc Bóg nie wymaga, żebyś ty pojął, co to wszystko znaczy. Ale wymaga, żebyś otworzył swoje oczy, tak jak czytaliśmy na początku tego fragmentu w pierwszym rozdziale, 17, 18 wiersz, żeby twoje oczy, serca były otwarte na to, żebyś ty miał tą świadomość, że tak po prostu jest i żebyś według tego żył. I to jest możliwe. I to jest możliwe. Więc pamiętajmy o tym, żeby dla nas to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było tylko jakimś faktem, który tak potwierdził, że On jest Bogiem, że On dokonał odkupienia, jest żywym Bogiem, tak? Nie pozostał w grobie, ale żeby naprawdę stanowiło podstawę dla naszego codziennego, praktycznego, realnego życia dla Jego chwały. Żebyśmy naprawdę postępowali jako ludzie, którzy czynią to, co słuszne, bo wiedzą, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Ty masz robić to, co jest słuszne. Nie martwić się, czy coś jest możliwe, czy niemożliwe. Po prostu rób to, co jest słuszne. Kwestie możliwe, niemożliwe zostaw Bogu. Ty wiesz. A wiara twoja jest podtrzymywana tą mocą, dla której nie ma żadnych ograniczeń. I postępuj, jak mówi w innych fragmentach, jako dziecko światłości. Jako ten, który siedzi tam, po prawicy, nie po prawicy, ale przed Bożym tronem. Żyj jako Boże dziecko, pamiętając, gdzie zostałeś posadzony i z kim? Z Jezusem Chrystusem, w Jezusie Chrystusie, w okręgach niebieskich. I pamiętaj, że ten, z którym tam siedzisz, jest rzeczywiście Panem wszystkiego. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Tobie może milion rzeczy nie wyjść, ale On swoją wolę zawsze wykona. I chce ją wykonać w twoim życiu dla twojego dobra. Ale ty czyń to, co słuszne. Wierząc w Niego i mając otwarte oczy na to, co On uczynił i na to, jaka jest Jego pozycja i jaka jest twoja pozycja. Myśląc o tym, co w górze, jak mówi Nowy Testament. Patrząc na to miejsce, w którym zostaliśmy posadzeni. Amen.